Witajcie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Na dowód tego, że jesteśmy niedoskonali do pary, to już mogliście sami zobaczyć, że weszliśmy różnymi wejściami, bo nie mogliśmy się dogadać, którą stroną będzie lepiej. Bardzo nam miło być tu z wami, słuchajcie. Powiemy trochę o sobie w czasie tego spotkania, ale ksiądz Marek, po wczorajszej konferencji księdza Marka stwierdziłam, że bardzo potrzebuje szybko iść do spowiedzi. I pomyśleliśmy, że bardzo chcemy konkretnie też się z wami podzielić różnymi naszymi przemyśleniami, doświadczeniami przede wszystkim z naszego życia. Więc będzie konkretnie.
No to jak konkretnie, to konkretnie. To dzielimy salę na pół, powiedzmy, że tutaj jest mniej więcej połowa. Tą stronę oczywiście góra też, żeby nie było. Prosimy o to, żebyście powstali na chwilę. Góra też, bo nie widzę. Tam. Moi drodzy, dzisiejsze statystyki są takie, że połowa małżeństw się rozwodzi. Także Państwu dziękujemy, szkoda Waszego czasu, a Wy usiedliście dobrze, jesteście w tej lepszej połowie. Dziękuję, oczywiście usiądźcie.
Na szczęście Wy jesteście, łamiecie te statystyki, jesteście tutaj. Zakładam, że każda z par, każde z małżeństw, które tutaj jest, jest totalnie na innym poziomie swojej relacji.
I każdy może jest z własnej woli tutaj. Jak ktoś nie jest, to ja go uratuję, pomóżcie się zgłosić.
Część z was jest na takiej wznoszącej. Jest super, wszystko dobrze się układa, z radością przyjechaliście tutaj na kongres. Część jest tak trochę nie wie jak, że czasem jest dobrze, ale kurczę, coś tak za często nam iskry zamiast rozniecać płomień, to powodują pożar. A część może jest w jakimś kryzysie. I myślę sobie, że chyba to tak jest, że musimy mieć taką zgodę, że w życiu jest wszystko. My nie będziemy opowiadać historii, jak to się stało, że jesteśmy, że prowadzimy projekt Ludzie Pełni Życia. To nie był plan. Pan Bóg nas tak prowadzi, wierzy, że odczytujemy Jego też marzenia o naszym życiu. Natomiast my odkrywamy, że Ludzie Pełni Życia to jest też hasło dla nas, które ma dużo głębsze znaczenie niż my myśleliśmy na początku. Bo z czym się kojarzy pełnia życia? Z taką radością, z entuzjazmem, z korzystaniem z dobrodziejstw świata, z jakąś taką energią, ale im dalej w las, im dłużej jesteśmy razem, im dłużej mówimy o projekcie Ludzie Pełni Życia, tym bardziej widzimy, że trudności też są drogą, że łzy to też jest element życia, że kryzys to jest element życia. A jeżeli chcemy żyć w pełni, to może musimy zgodzić się na wszystko. Tak jak Monika powiedziała, jeżeli wycinamy sobie jakieś fragmenty, to chcąco wycinamy sobie jakieś fragmenty, to niechcąco wycinamy sobie też to, co jest nam bardzo potrzebne. Teraz ty.
Widzę, że swoją konferencję dzisiaj prowadzisz osobną.
Kochani, pokłócimy się po spotkaniu.
Mamy nadzieję, a może teraz? Tego
runda
na kongresie
pierwsza.
Jeszcze nie było. Nie? Kochani, czy jesteście tutaj z własnej woli? Wszyscy, tak. Czy zapisywały was, drodzy mężowie, żony? Zadam to pytanie jeszcze raz. Czy jesteście tutaj z własnej woli?
Ja widziałam parę głów kręcących, ale nie powiem, gdzie to było.
Nie, tamten rząd gdzieś tam. Nie, nie. Oczywiście. Słuchajcie, mamy znajomego księdza, trochę tak będziemy, trochę na wesoło, trochę tutaj tak życiowo. Mamy księdza, który pracuje w sądzie biskupim i no, pytamy się go w związku z tym, że prowadzimy ten kurs dla narzeczonych u nas w Gdyni. Co się dzieje, że małżeństwa katolickie się rozstają, rozwodzą, unieważniają? I on powiedział, że główną przyczyną jest niedojrzałość?
Współmałżonka. Niedojrzałość emocjonalna.
I kolejne pytanie. Kto z was jest niedojrzały emocjonalnie?
Inaczej.
Nie trzeba odpowiadać.
Kto uważa, że w momencie zawierania małżeństwa, sakramentu małżeństwa, w ten dzień waszego ślubu, byliście gotowi na małżeństwo? Czemu nikt się nie zgłasza? Dobra, dwie osoby.
chodziliście na jakieś kursy przygotowawcze, nie wiem, kursy przedmałżeńskie, bo my narzeczonym mówimy tak, do zawodu przygotujemy się kilka lat, zdobywamy umiejętności, zdolności, egzaminy, potem mamy kursy dokształcające, a do małżeństwa 4 spotkania w Gdyni. No nawet jak my jesteśmy prowadzącymi, to nic to nie daje, za dużo. Znaczy, no nie uchroni ich przed tym życiem, które już my wszyscy znamy. I mówimy, no jak, co robicie, żeby to wasze małżeństwo było szczęśliwe?
My tak zdaliśmy sobie sprawę po tej rozmowie z księdzem Piotrem, że my w ogóle nie byliśmy gotowi na małżeństwo. Mimo formacji od dziecka, bycia we wspólnotach, uczenia się, rozmawiania z różnymi małżeństwami, mimo tego, że nasi rodzice są razem. Więc można powiedzieć, że mamy dobre przykłady. Nie byliśmy gotowi na to, co przynosi życie. Ale nikt nie jest gotowy na całe życie od razu. Kiedy rodzą się, wykluwają się ptaki, pisklęta, to one w pewnym momencie są przez matkę wypychane z gniazda. I one nie umieją wtedy latać. Ale robią coś. Machają skrzydełkami i ich skrzydła się wzmacniają. Więc my, biorąc ze sobą ślub, tak naprawdę obiecaliśmy sobie, że będziemy machać skrzydełkami. Że będziemy się uczyć. Będziemy ćwiczyć, aż się nauczymy. Nie wszystkie ptaszki od razu lecą. Niektóre upadają. Ale potem uczą się kolejny raz. I to jest taka rola małżeństwa chyba, żeby uczyć się tego dojrzewania, wzmacniania mięśni miłości.
No i tak, i taki znowu mały tutaj warsztacik. Jeżeli jesteście w parze, w małżeństwie, to spójrzcie na swojego męża, na swoją żonę. Spróbujcie wytrzymać 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6. Dobra, wystarczy. Nie przesadzajmy.
Za pierwszym razem to jest
cały
trudne.
Dzień. Co poczuliście przez ten moment? Radość. Czy może ktoś jest taki, kto dawno tego nie robił i poczuł, że się wyjątkowo, fajnie? Słuchajcie, 10 sekund nawet nie minęło. Podziękujcie sobie teraz jeszcze raz, to jest 5 sekund. Podziękujcie sobie za to, że jesteście tutaj razem. Mężowie, podziękujcie żonom. Żony, podziękujcie mężom, że chcieli z wami przyjść.
Ulala.
Już tam nie poszły wszędzie całusy. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie wy jesteście świadectwem dla nas. To bez was to możemy sobie robić kongresy, nie wiadomo jakie, na jakie tematy i tak dalej. Bez ludzi takich jak wy, którzy chcą w swoim życiu być szczęśliwi, chcą tworzyć piękne i szczęśliwe małżeństwa i kulturę właśnie taką szczęśliwych małżeństw, to bez was nic nie będzie. Także podziękujcie sobie, że chcecie być razem jeszcze, że już w ogóle wytrzymaliście tyle lat ze sobą. Niektórzy to już naprawdę widzę, że doświadczenie niezłe. No i przy okazji może właśnie,
Kim my tu mamy do czynienia?
Z kim mamy do czynienia? Poznajmy
do
się.
Do 5 lat stażu w małżeństwie.
Są.
Jest. Siedzą z tyłu oczywiście.
Góry słabo widać. Do 10. Do 20.
Wow.
Do 40.
Do 30 dajmy. Do 30 najpierw. Dobra, nieźle. Dobra,
do 40. Jeszcze wam się chce, naprawdę? A ktoś więcej?
Po 50? Wow.
I co, można? Można? Nawet trzeba, nie? Potem was złapiemy, powiecie nam, jak to się robi.
Zobaczcie, jakie to jest. Bo zapytam was po 50. Łatwo było? Zawsze? Bez żadnych problemów? Było gładko, płynnie i w płatkach róż?
Do 40.
No właśnie, ale najpierw, żeby było z góry, to musi być pod górkę trochę, nie? I chyba mamy wszyscy takie doświadczenie, że nawet do tych 5 lat, co? Czy wam jeszcze jesteście zakochani tylko? Zakochani?
Zakochani. No, dobrze. W tym wieku trzymacie się jeszcze za ręce w ogóle? 5 lat.
Ale zobaczcie, jaką reakcję spontanicznie wzbudziło to 50 lat po ślubie. Oklaski. I to tak jest. My w tej właśnie książce, która oficjalnie się pojawi 9 października, czyli w poniedziałek, napisaliśmy o tym, że małżeństwo jest jak samochód. Czyli biorę ślub, to znaczy, że idę do salonu i kupuję nowe auto. Dostaję kluczyki, wyjeżdżam, wszystko gra, wszystko pachnie działa. Jeszcze nowością, więc jeszcze większa ekscytacja. Wszystko działa, przez, nie znam się, ale ileś tam czasu nie trzeba nic dolewać,
wystarczy
nie robi się nawet...
przegląd raz na jakiś czas.
No, nawet chyba jedziemy. Się przeglądu nie robi na polu w pierwszym roku.
No, przez pierwsze 3 lata nawet. Ogólnie wsiadamy, tankujemy, jedziemy.
Wystarczy.
Jedzie, nic się nie psuje.
No ale mijają lata.
No i już
mijają
hamulce
kilometry.
Puszczają.
Hamulce puszczają.
Foteliki trzeba stawić, to wszyscy wiemy, jak wygląda tylna kanapa.
Gdzieś tam się zaczyna lakier, nie? Coś się dzieje z lakierem. Trzeba opony wymieniać.
Jedna wgniotka, druga wgniotka, trzecia. Po 10 latach to już o jeden, nie? A gdzie tu do 50? No?
I tak sobie jeździmy i przychodzi taki moment, że tak patrzymy się na tej ulicy i jedzie pełno nowych samochodów. Prosto z salonu, pachnących, w środku młodzi, uśmiechnięci ludzie, a my tym takim rzechem. No i tak tu trochę siara odpalić, tu koło ciebie BMW staje, tu jakaś Tesla. No a ty...
Czasem nie odpala. Czasem trzeba silnik wymienić.
Ale słuchajcie, przychodzi taki moment, że możesz wymienić blachy na żółte. I stajesz się klasykiem. I wtedy jedziesz tą syrenką nawet.
I wszyscy.
Ale wszyscy się odwracają i biją brawo. I mówią, kurde, 50 lat, wow.
Jeszcze jeździ.
I to jest... Ale i zobaczcie, to spontanicznie wzbudza szacunek. Tak jak to się wydarzyło tutaj. I to jest nasze małżeństwo. Nie tu i teraz jest kłótnia i jest kryzys, więc jakby koniec. Chociaż bardzo mi się podoba takie określenie, to chyba od księdza Pawlukiewicza, że rozmawiał z jakimś małżeństwem i się pytał, czy chcieli się kiedyś rozwieść, a ten pan powiedział, rozwieść? Nigdy. Ale zamordować? Więc to, że mój mąż jeszcze żyje, jest dowodem mojej miłości do niego, bo ja codziennie decyduję, że to nie jest jeszcze dobry dzień na to.
Ja może już.
Zostań.
Jestem żywym cudem, jestem żywym dowodem miłości mojej żony, słuchajcie. I każdy z was jest. Słuchajcie, pamiętacie jeszcze dzień ślubu, wszystkie życzenia, które dostaliście, bo my nie. No jak jest, ktoś ma kasetę, niektórzy może płytę, ktoś DVD.
My a mamy pendrive'a mają.
Pendrive'a. My mamy
płytę.
My jesteśmy z tego pokolenia, że mamy płytę. Ale życzenie nagrywaliśmy, no bo bez sensu. I zapamiętaliśmy 3. Oprócz tych wszystkich szczęśliwego małżeństwa i tak dalej. Dużo i wajny. Nie mamy jeszcze. Dużo seksu. I 8 minut dziennie.
Rozmowy.
No, znaczy, to później rozwinęłem, że można inaczej ten czas spędzać też, że nie ograniczajmy się oczywiście. Ale 8 minut i to nam taka zaprzyjaźniona siostra Lidia z Ruchu Szynsztackiego powiedziała 8 minut dziennie, żebyśmy spędzali ze sobą. 8 minut? No, przynajmniej 8 minut, nie?
Tam no, mówimy się
ja
ostro.
Mówię, ja przecież na gadu. Z nią na Skype'ie, jak my nie jesteśmy razem, to normalnie 2 dni
nie rozmawiamy o wszystkim.
No stop, SMS, rozmowy, wszystko. Dobrze. No. Zobaczycie, nie?
Nie, siostra powiedziała, przyjmijcie, bo mówi, rozumiem, ale to są po prostu moje życzenia, które chciałam wam złożyć.
Minął rok. I tak wiecie, tak się zastanawiam. Zrobiliśmy sobie taki rachunek sumienia. Kiedy my ostatnio ze sobą rozmawialiśmy?
W ogóle.
I tu nie chodziło o... zrobienie zakupów, porządek w domu nawet był wtedy, jeszcze dzieci nie było. Zakupy porobione co drugi dzień na imprezie, no, u znajomych oczywiście po domach, nie szlaliśmy się nigdzie. I wiecie, kiedy oprócz takich załatwiania, takich normalnych, codziennych obowiązków i spraw, my spędzaliśmy ze sobą czas, tak jak przed ślubem, gdzie ja musiałem się starać o to, żeby mieć ten czas z moją żoną. mieszkaliśmy w różnych miastach nawet. Ja pochodzę z Bydgoszczy, Matas, dojdziemy do tego, ale z północy. I wiecie, musieliśmy walczyć o to, żeby mieć ten czas dla siebie. I to było takie wyjątkowe, jak już było, nie? A po ślubie...
No i właśnie wtedy stwierdziliśmy,
jest, leży obok, wstaje, jest, wszystko się zgadza, nie? No.
Doszliśmy do takiego wniosku, że my jesteśmy super współlokatorami. Wszystko gra.
Rachunki popłacone, lodówka pełna albo pusta, posprzątane w miarę nawet.
Czasem seks.
Czasem...
No, super układ.
Przyjaciele z korzyściami, nie? Ale wiecie, współlokatorzy, każdy żyje po swojemu. Ona żyje trochę swoim życiem, ja trochę swoim, a gdzieś tak rozgryźliśmy się, no bo przecież praca jest teraz najważniejsza, a wcześniej też pracowaliśmy. I tak zdaliśmy sobie sprawę, co się stało z nami przez ten rok, gdzie my naprawdę byliśmy dobrze przygotowywani pod względem merytorycznym do bycia w związku małżeńskim. No praca nad sobą u nas już była przed ślubem.
No tak. To było mocne doświadczenie dla nas, bo my znaliśmy się 7 lat przed ślubem. Przez 3 lata się tak bardzo przyjaźniliśmy. Mieliśmy też takie doświadczenie, że Stachu mieszkał w Londynie, ja mieszkałam w Monachium, byliśmy tam sami zupełnie, więc nocami na Skype'ie rozmawialiśmy.
Codziennie.
Więc myśmy naprawdę sobie, to nie jest teraz moment na tą historię, ale ja odkąd się poznaliśmy, myślałam, że może coś z tego mogło być. Ale...
Ja dojrzewałem do tej decyzji. 7 lat.
I jak już w końcu dojrzał, to ja stwierdziłam, teraz to spadaj. Natomiast w związku z tym, że nie było ryzyka, że będziemy razem w związku, to byliśmy bardzo szczerzy. My w ogóle jakby w naszej hierarchii wartości autentyczność i szczerość są naprawdę na wysokim stanowisku. Więc tak wchodzimy w każde relacje też, ale kiedy ze sobą rozmawialiśmy i rzeczywiście codziennie, to bardzo otwarcie mówiliśmy o wszystkim. Naprawdę bardzo dużo o sobie wiedzieliśmy. Stachu wiedział, dlaczego jakiś facet mi się podoba, dlaczego z kimś nie jestem już. Opowiadaliśmy sobie o swoich związkach i to było super. Ja miałam najlepszą przyjaciółkę na świecie, bo ja wiedziałam, że on nikomu nic nie powie.
Polecam się na przyjaciela. Nie jest drogo, naprawdę.
Natomiast po ślubie straciliśmy to. Zupełnie ja nie wiedziałam, kim jest człowiek, który żyje w moim domu. Ja nie wiedziałam, czym on żyje, co on ma w sercu, czego on teraz, nie wiem, słucha, co przeżywa, czego się boi. U nas też, my trochę tak stereotypowo jesteśmy odwrotni, bo mówi się, że kobiety dużo mówią, potrzebują się wygadać i w ogóle, a faceci tak raczej w sobie.
Nie? Oj, będzie pozamiatane dzisiaj.
Oj, będzie.
Dobra, jedziemy dalej.
A u nas jest właśnie odwrotnie, bo ja potrafię dużo mówić, ale kiedy trzeba powiedzieć o sobie, o swoim wnętrzu, to jest dla mnie bardzo trudne. Więc ja, chłopaki, jestem z wami. I wiem, że to nie jest łatwe. A jeszcze kiedy słyszysz nad głową, no weź powiedz, musimy przecież porozmawiać, muszę z tobą porozmawiać. Nie wiem, czy tak macie, a ja tak mam.
No ale okazało się, że właśnie pochodzimy z dwóch różnych plemion. Czego nie wiedzieliśmy przed ślubem. Nie? Ja pochodzę z Bydgoszczy, z Kujaw, a moja żona pochodziła z Kaszub. Ja przez całe życie nie wiedziałem, że są Kaszuby, nie? Bory Tucholskie gdzieś tam na grzyby się jeździły, ale że jesteś Kaszubi. Ja całe życie na Śląsk jeździłem, nie? Na Opole, okolice. Ja muszę mieć taką babę, że jak kobietę, żonę... z moim temperamentem, że jak ja coś będę odwalał, przyjdzie gankiem przez łeb mi walnie, ja się ogarnę. Mówię, dobra, ja potrzebuję takiego kobiety. I jeździłem na Śląsk, nie? Ja nie wiedziałem, że Kaszubi istnieją, nie? Oni są gorsi, naprawdę.
Ja to nagranie puszczę mamusi, wiesz?
Aj, mamusi. Mama wie. Tak, jesteśmy z dwóch różnych plemion, wiecie, z dwóch różnych rodzin pochodzimy, nie? Nasze pierwsze kłótnie, takie poważne kłótnie, były o ułożenie kolejności sztućców w szufladzie. Wy już macie to za sobą.
Pamiętacie, w jakiej kolejności macie sztućce w szufladzie?
Tak.
A, dziewczyny się odzywają, nie? No my nie wiedzieliśmy, ale jak sięgałam po widelec, to wyciągałam łyżkę.
A jak po łyżkę
zrobiłam to
widelec,
dobrze, no. Żeby było i następnym razem znowu to samo. No i ileż można znieść?
Ja mówię, ona sobie ze mnie żarty robi jakieś.
Ja nie myślałam, że to są żarty. Ja wtedy pomyślałam, że może my jednak do siebie nie pasujemy. Potem się okazało...
Wiecie, niedoskonali.
To jest dzisiaj śmieszne, ale kiedy się jest w danej sytuacji, to po pierwsze się myśli, że tylko u nas jest tak źle i po drugie, że nie ma wyjścia z tego, z tej sytuacji, nie? I to jest strasznie trudny moment, strasznie trudny, bo o kryzysach, o trudnościach ze sceny można w miarę gładko powiedzieć. Nawet jeżeli słuchacie, przeżywacie, bo wiecie, też jakoś doświadczacie, to mówienie i słuchanie to jest jedno. Ale kiedy jesteś w środku tego huraganu, to nie masz się czego chwycić. I to jest trudne. Dzisiaj my się z tego śmiejmy, ale ja naprawdę przeżywałam bardzo trudne emocje. I wychodzenie, wyciąganie tych emocji i mówienie o nich, to jest spinanie się na szczyt. Potem doszły różne inne rzeczy.
Papier toaletowy. Wiecie, że można źle powiesić papier toaletowy.
No? Jak powinien wisieć?
No jak powinien wisieć? Na zewnątrz, nie? Na zewnątrz, tak? No, tak.
Ja widziałam część takich spojrzeń, ale o co chodzi z tym papierem?
Wiecie, potem pojawiają się kolejne problemy, bo o tych rzeczach nikt nam nie powiedział przed ślubem, nie? Że trzeba o tym porozmawiać. Nam nikt tego nie powiedział, nie wiem, wam może powiedział, nam
jak
nie.
Wyciskacie pastę?
My narzeczonym mówimy, oni są uświadomieni. Jak pastę wyciskacie do zębów? No. Jeszcze wracając do papieru.
Dobra, wszyscy, że od końca, a w domu ktoś specjalnie przyciska. Te duchy, co w domu mieszkają, specjalnie to robią.
A jeszcze kolejna rzecz. Wiecie, wracając do tych papierów toaletowych, poznałem takich ludzi, gdzie mają dwie rolki. Można się dogadać, naprawdę. Jajecznica, nie? Jajecznica. Też można źle zrobić jajecznicę. Jajka źle ugotować. Naprawdę, nie trzeba nic robić, żeby zrobić źle.
Wiecie, jest taki, nie wiem, czy słyszeliście taki dowcip. Jest rozprawa rozwodowa, wszyscy są na sali sądowej, no i sędzia mówi do tej żony, no pani wniosła o rozwód, tak? Tak. Czy mąż był dla pani niedobry? Nie, no dobry był. Bił? No nie bił. Krzyczał? No tam się kłóciliśmy. A o dzieci nie dbał? No dbał. Pieniędzy nie dawał? No dawał. No to czemu pani... nie pomagał w domu? No pomagał. To czemu pani chce się z nim rozwieść? Żeby sędzia widział, jaką on minę przy tym miał. Więc dobra żona słyszy, jak mąż przewraca oczami nawet przez telefon.
Dobra, czyli co? Jesteście szczęśliwi?
Tak.
Potrzebne są takie kongresy?
Tak.
To jedziemy dalej.
Jest też taki, można sprawdzić jakość swojego związku, zastanawiając się, jak byście, to akurat przykład dla panów, powiedzieli do swojej żony, uważaj złotko, bo wpadniesz w błotko. Czy raczej, uważaj sieroto, bo wpadniesz w błoto. Na jakim etapie tej skali jesteście? To można też sobie sprawdzić. Ale czy jesteście gotowi, żeby coś zmienić w swoim małżeństwie? I na co jesteście gotowi, żeby jakieś zmiany zaszły?
Pytanie do panów. Oddalibyście żonę, życie za swoją żonę? Zadam pytanie jeszcze raz. Oddalibyście życie za waszą żonę?
Ale to jest dobre, bo najpierw oddasz życie, żeby mieć żonę, potem tak. Masz żonę i oddasz tą żonę.
Nie będę pytał, kto by chciał oddać żonę, ale jeszcze raz, oddalibyście życie za żonę?
Tak.
A podnosicie skarpetki z ziemi? No życie oddacie, a skarpetek nie potraficie. No. Deskę opuszczacie?
Dobra, ciekawostka. Są idealni.
Nie mogą jechać
do domu.
No
to my jesteśmy niedoskonali. To my wam powiemy, jak to jest u nas. Że my po 12 latach małżeństwa odkryliśmy nowy problem z deską sedesową.
Nie ma problemu.
Bo się okazało, że deska ma dwie klapy. Bo my się zawsze kłóciliśmy o to. Ja mówię, opuszczaj tą klapę. No przecież opuszczam. No nie opuszczasz. No dobra, następnym razem. Wiecie, 1000 razy. No i mówi, przecież opuściłem. Ja mówię, no przecież nie jest opuszczona. No przecież ci pokażę. Wchodzi i mówi, no opuszczona. Ja mówię, no przecież tylko pierwsza. Więc panowie, ta pierwsza nie ma być opuszczona, żebyśmy nie usiadły na zimne. tylko ta druga ma być opuszczona, żeby zarazki nie fruwały.
Nie wiem, czy my proszę, powiedzieliśmy, dziewczyny, że my jesteśmy 12 lat po ślubie i naprawdę...
jeszcze wiele przed nami.
Wiele, zaskakujemy się wciąż nadal, potrafimy. Także jeśli myślicie, że jeszcze was nic nie czeka w życiu, to wszystko przed wami.
Jest taki fragment w Piśmie Świętym, żeby robić różne rzeczy, aby ludzie widzieli dobre czyny w was. Znacie to, kojarzycie? I tak sobie myślałam o tym, że to jest o tym, że my mamy być świadectwem. Ludzie mają widzieć nasze dobre czyny. Ludzie mają widzieć, że my 50 lat po ślubie przychodzimy na kongres rodzin. Przecież my tego w ogóle nie potrzebujemy. Co my, małżeństwo z 12-letnim stażem, może powiedzieć małżeństwu z 50-letnim stażem?
Tylko gratulacje.
Dzień dobry. I pocałować dłoń. A jednak jesteście tutaj. I 20 lat po ślubie, i 5, i 13. I robicie dobre czyny. Po co? By chwalić Ojca, który jest w niebie. Ludzie mają to widzieć. Ludzie mają widzieć, że wy idziecie ulicą za rękę. Nie dlatego, żeby się nie przewrócić, tylko że okazujecie...
To też.
To jak trzeba, to też. Ale żeby widzieli miłość między wami. Macie dawać sobie buziaki. Czemu 15-latki się nie wstydzą całować na przystanku, a po ślubie to co sobie ludzie powiedzą? Nie martwmy się, co ludzie powiedzą, tylko martwmy się, co mój mąż powie. Znaczy, wy się martwcie, co wasz.
Nie, no ja widziałem, że się całowaliście przynajmniej przy 300 osobach, także wstydu nie ma, no.
I super. I niech też ten kongres będzie dla was taką iskrą, która zapali was do tego, żeby wyjść stąd i publicznie na ulicy zatrzymać się i się pocałować. Iść za rękę. Pójść do komunii za rękę. Być razem. Pokazywać, że relacja ma sens. Zobaczcie, jaka jest atmosfera wokół małżeństwa teraz. Ja niepotrzebnie kliknęłam kiedyś w jakiś link, w jakiś post i teraz wiecie, jak algorytmy działają, nie? One się podpowiadają, bo wiedzą lepiej, co cię interesuje. No i wyskakują mi teraz różne treści związane z taką pochwałą dla rozwodów.
Imprezy się robi, torty się robi.
Torty rozwodowe, wreszcie
była
wolność.
Klinika rozwodowa, przeprowadzimy cię bezpiecznie poprzez rozwód.
To będzie tak... wspaniałe doświadczenie, będziesz, odzyskasz wreszcie wolność. Zobaczcie, i ludzie w to idą, nie? Bardzo jest ważne, my też właśnie w tym momencie, gdy zrobiliśmy sobie ten nasz taki małżeński roczny rachunek sumienia, zaczęliśmy się rozglądać, bo my też biznesowo trochę działamy, więc uczymy się biznesu w różnych miejscach. I wszyscy ci trenerzy mówią, jeżeli chcesz osiągnąć sukces w swoim życiu, to musisz mieć wokół siebie takie środowisko. 5 osób, które... Nie, to pomieszałam. Ale 5 osób też dobrze mieć. Takich, które podobnie funkcjonują jak ty, ale jeszcze ważniejsze, musisz mieć azymut. Musisz wiedzieć, do czego dążysz i że to jest możliwe. Bo ktoś na pewno już to, co ty chcesz, osiągnął, nie? Już tam ktoś był. I my chcemy mieć cel, mamy taki cel w postaci szczęśliwego małżeństwa. Więc pomyśleliśmy sobie, poszukamy sobie takie pary, które nas inspirują. Nie znaleźliśmy. Nasi rodzice są razem, i
jesteśmy
wiele...
im ogromnie wdzięczni za całą miłość, którą nam przekazali.
Tak, i wiele cech od nich wzięliśmy, nie? Sobie przeszczepiliśmy.
Ale
do naszego małżeństwa.
No, jesteśmy ich dziećmi, wiemy wszystko.
Wiemy, co tam było, więc szukaliśmy gdzieś dalej i nie znaleźliśmy takich par. Więc właśnie najpierw stworzyliśmy sobie taką hipotetyczną parę, którą chcielibyśmy być, wybierając jakieś takie cechy, które nas kręcą, nie? Potem znaleźliśmy taką parę i to była para po 50. Bardzo nam się podobało, oni mają 6 dzieci. Co 2 miesiące jeżdżą na urlop, za granicę, są w ogóle fajni, ona roztrzepana, szalona, dużo gada. On stoi gwaszki.
Bardzo podobni do nas.
Tak, więc oczywiście, że nam się spodobali. I teraz już po latach mamy mnóstwo takich małżeństw. Fascynujemy się parami, w ogóle ludźmi się fascynujemy, bo jesteśmy niesamowici. W sensie my ludzie. Natomiast To było trudne takie też doświadczenie, a to było 12 lat temu. Teraz na kursie dla narzeczonych, kiedy pytamy, czy znacie jakąś parę, może was też zapytam, czy znacie kogoś, kto się rozwiódł, tak osobiście? Ręka do góry. A ktoś nie zna małżeństwa, które się rozwiodło?
Osobiście. Osobiście. W social mediach wszystkich znamy, nie?
Dobra, dobra, jest nadzieja w narodzie, wspaniale. Ale proporcje widzimy jakie. A teraz, czy ktoś z was ma parę, na którą patrzy i mówi, ale fajni. Niekoniecznie, wiecie, nie ma ideałów, wszyscy z nimi niedoskonali, ale taką parę, że patrzycie i mówicie, oni fajnie to robią. Fajnie by było umieć tak jak oni. Czy macie kogoś takiego?
Ale chodzi o żyjących, nie? Nie Jezus i Maria, nie?
Józef.
Józef. Józef i Maria też. Jezus też tam był. On wszystko widział.
I zobaczcie, to jest w ogóle niesamowite. Jesteście tu na kongresie dla małżeństw, robicie coś ze sobą i znacie fajne małżeństwa. My mówimy do narzeczonych, kiedy robimy tą ankietę. Oczywiście, że rozwodników znają wszyscy, więc wszyscy podnoszą rękę. A przez 6 lat prowadzenia kursu, spotkanie raz w miesiącu, na sali 100 osób, zgłosiło się 8 osób. Czyli 60 miesięcy razy 100 osób, zgłosiło się 8. To jest zatrważające. Jak mają młodzi ludzie budować? Czytałam statystyki, że w zeszłym roku 100 tysięcy małżeństw było już mniej. W ogóle zawartych. Więc już to nie jest tak, że się szybko rozwodzą, tylko już nawet nie próbują.
65 tysięcy chyba się rozwiodło, z tego co widziałem ostatnio. Słuchajcie, 65 tysięcy, jakby cała Świdnica zniknęła nagle, nie?
Wszyscy w Świdnicy się rozwiodą. To jest przerażające. I dlatego jest potrzebne to, żebyście wyszli stąd i żeby ludzie widzieli wasze dobre uczynki dla was.
Znaczy, żebyście przede wszystkim dla siebie byli dobrzy, nie? Najpierw dla siebie, ja dla siebie. To już wielka sztuka. Ale jeszcze dla żony. Dlaczego? Bo Pan Jezus nam mówi, że mamy kochać bliźniego jak siebie. Ona też jest moim bliźnim, naprawdę. A jak ja nie kocham siebie, to będzie mi trudno kochać innych ludzi. A ja chcę ją kochać. Naprawdę. Dzisiaj też.
To jest trudne, ale to jest droga. Jeżeli jesteście w jakimś kryzysie, w jakimś trudnym momencie, tak nie będzie zawsze. To jest bardzo uwalniające. Ale uwalniające jest też to, że kiedy wiecie, że jesteście na wznoszącej i sobie pomyślicie, tak nie będzie zawsze, to też daje wolność. Bo nie będzie zawsze super. Z rodzeństwem się kłócicie, a rodzeństwo jest z tego samego plemienia. Tą samą kolejność sztućców mieli w szufladzie. I ten sam sposób wieszania papieru toaletowego. I w ten sam sposób rodzice się darli. A nie możemy się dogadać, bo to jest inny człowiek, inny wszechświat. A co dopiero kolej z Bydgoszczy. Różnice.
Różnice. Czy jesteśmy różni? Fizycznie, psychicznie, jeszcze jakoś?
Jak mówił pan...
Kulturowo.
Pan Pulikowski... że każdy fizycznie, każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety. Tu nie ma absolutnie żadnej różnicy z jakiego miasta, z jakiego kraju, z jakiego kontynentu, żadnej różnicy. Ale psychicznie żaden mężczyzna nie pasuje do żadnej kobiety.
Już wszyscy to wiemy. Słuchajcie, mamy różne temperamenty, mamy różne języki miłości, czasami nawet definicję dobra mamy inną. Dlaczego o tym nie wiemy? Bo nie rozmawiamy ze sobą. Bo nie spędzamy ze sobą 8 minut. Osoba, która w moim życiu miała być najważniejsza, po jakimś czasie stała się najbardziej problemową osobą, bo ona czegoś co chwilę ode mnie chce. Ja przed ślubem, ja miałem naprawdę, mogłem sobie organizować życie, czas, robić co chciałem, a ta mi ciągle coś wymyśla. No to jest dobry związek, czy nie jest?
No, i jeszcze jak już coś robię, to źle, nie?
O, a wiadomo. Jak już w ogóle coś zrobię po pół roku, to jeszcze się okazuje, że robię to źle i zwraca mi na to uwagę. No tak się nie da, nie? Na dłuższą metę. Ale trzeba ze sobą
rozmawiać.
I my też mieliśmy taki czas, że my nie mieliśmy ochoty ze sobą rozmawiać. Musieliśmy wyjechać, zostawić dzieci pod opieką, zostawić nasze sprawy, wyjechać sobie do domku nad jeziorem na 4 dni, Przez cztery dni.
Przez trzy dni oglądaliśmy filmy.
Nie było w ogóle możliwości, żeby ze sobą nawiązać, bo nikomu już się nie chciało, byśmy już tak nam się nie chciało po prostu nawet być ze sobą.
To trochę też było chyba to, że my trochę właśnie nie mieliśmy o czym ze sobą pogadać, bo trochę taka rola rodziców, małżonków tak bardzo przejęła.
Ja nagle ze Stacha Kawalera zostałem mężem, potem zostałem ojcem.
Z Marty stałam się żoną Stacha.
Przez pierwsze 3 lata tylko. I słuchajcie, podstawowa rzecz, właśnie ta rozmowa ze sobą. My wtedy wyszliśmy na spacer, słuchajcie, była zima, ja podkosiłem moją żonę specjalnie, wywróciłem ją na plecy, zaczęliśmy się jak dzieciaki tarzać w śniegu. I to była nasza terapia, nie? Małżeńska. Wróciliśmy do tego, stwierdziliśmy, zostawiliśmy za sobą tą złość, którą do siebie czuliśmy. Przecież ja chcę dla ciebie dobrze. Przecież ja nigdy nie chciałem dla ciebie źle. Powiedziała moja żona. Ja mówię, przecież wiem. No to o co chodzi? To co się stało? To co się dzieje, że nam się nie chce? Być ze sobą, patrzeć na siebie. O seksie nie mówiąc.
Nie mów.
Ile tracimy?
Szybkie pytanie do panów. Czy ktoś z was uważa, że ma za dużo?
Czego?
No seksu. Czego? Co? Dobra, rozumiem. No właśnie to jest to. Ale to są też te różnice. I my na przykład, wiecie, znacie temperamenty, jest dużo różnych tych jakichś wykresów. A my pierwszy, który poznaliśmy, to był taki, że podzielił na 4. Choleryk, sangwinik, melancholik, flegmatyk. Trochę po nazwie pewnie już wiecie. Choleryk najprościej rozpoznać, ale o co chodzi? Choleryk jest szybko zapalającym się takim temperamentem, nie? Iskra i buch, i płonie. Ale za to jest świetnym przywódcą, szybko się nagrzewa, ale szybko podejmuje decyzje. Mnóstwo plusów, mnóstwo minusów. Jedziemy następny. Sangwinik. Radosny, entuzjastyczny, rozgadany, chaotyczny, roztrzepany i nic nie pamiętający.
Są jeszcze 2.
Jest moja jeszcze flegmatyk.
Moja żona, dobra.
Poczekaj, to już skończę, bo może tu jeszcze ktoś będzie, kto ma jakiś inny temperament. Flegmatyk, spokojny, wyważony, nie śpieszy się, to nie Monte Carlo. Ten typ. Bardzo cięty dowcip. Mało mówi, prawie nic, ale jak już powie, to idzie wpięty. Nie? Spokojny, dokładny. I melancholik. Melancholik rozkminia. Myśli, co to mogło znaczyć, że on mi tak powiedział. 3 tygodnie później jeszcze nie wymyśliła.
Miała 5 lat.
Ale czekaj, jeszcze to jest melancholik, że tak rozkminia, ale melancholik jest perfekcyjny. Wszystko dokładnie musi być porządnie, idealnie, profesjonalnie, nie? I to już to rodzi plusy i minusy i potencjalne kłótnie w małżeństwie. Więc to jest bardzo baza. Odnajdujecie się w tym? Czujecie mniej więcej, jakie macie? One są często mieszane.
Moja żona przed ślubem była sangwinikiem.
Nauczyłam się być cholerykiem.
Po ślubie jest cholerykiem. Że temperamenty się zmieniają, naprawdę. To...
Za dnia pięknością. Jak ktoś nie oglądał Shreka, to dalej jest w nocy zaś szkaradą.
Jesteśmy różni. Słuchajcie, my się zgubiliśmy gdzieś po drodze, bo przestaliśmy ze sobą rozmawiać. Przestaliśmy być ciekawi, co u tej najważniejszej osoby w moim życiu, która miała być taką osobą, co słychać? Mhm. Nie? Zakupy odhaczone, ziemniaki ugotowane, obiad zrobiony. A co w twoim sercu? A co ma być?
Się domyśl. Proste. Głupi się domyśli, ty się nie domyślisz.
Jak zada takie pytanie, to jest dobrze, nie? Ale wiecie, to o czym my mamy ze sobą rozmawiać? O dzieciach, o ciągle o problemach.
O zakupach.
Nasze do południa rozmowy to są najczęściej, trzeba ogarnąć to i to. Założyliśmy wspólny kalendarz, bo się nie zgrywaliśmy, nie? Ja jechałem z kumplami na piwo, a ona mówiła, że mamy gdzieś tutaj na narzeczonych jechać. I można synchronizować kalendarz, to
sangwinik
pomaga bardzo.
Też koloryzuje trochę.
I wiecie, odkryliśmy na nowo, wróciliśmy może do tego, i to też polecamy każdemu, dlaczego ja wybrałem właśnie tą moją żonę, nie? No widać, no, na pierwszy rzut oka widać, nie? Dlaczego ona wybrała mnie? No to...
Ale potem drugi rzut oka...
To się może domyślicie później. Dlaczego wy wybraliście swoje żony? Ja widzę to, naprawdę. Tyle pięknych kobiet na sali jeszcze nie widziałem. Ale dlaczego tych mężów? No... Nie wiem, inteligentni może. Dobry, właśnie.
Pan Bóg wie, właśnie.
Pan Bóg wie, tylko on wie.
To jest to, że my właśnie musimy mieć zasilanie też z zewnątrz, nie? Że to jest, też gratulujemy wam, bo to, że jesteście tu na kongresie katolickich małżeństw, też pokazuje, że i jesteście tyle lat razem i robicie coś razem. To by się nie udało bez Pana Boga przecież. Jeżeli myślisz, że jesteś tylko ty i on i w pewnym momencie zaczynasz żyć tylko w swojej głowie i tylko jego widzieć jako przyczynę swoich nieszczęść, to samemu się z tego nie wyjdzie. A jeszcze jak w otoczeniu masz koleżanki, które mówią, po co się męczysz, ja się wreszcie uwolniłam. To sobie myślisz, no tak, to jest wyjście, bo ja dłużej nie wytrzymam, bo moja dusza pęka. I wtedy Pan Bóg przychodzi. On przychodzi zawsze. Ale czasami to my potrzebujemy tego, żeby stanąć pod taką ścianą, żeby zrobić jemu miejsce. Żeby dopiero wtedy zobaczyć. Więc ja wam życzę, żebyście szybko osiągnęli to dno, żeby się móc od niego odbić. Żeby zobaczyć światło, do którego chcecie zmierzać.
I wracajcie do tego, dlaczego wybrałam tego durnia albo mojego kochanego z dzisiaj. Dlaczego, kochanie, jesteś ze mną? Może powiesz teraz publicznie.
Zaraz powiem o językach miłości, ale jestem, bo jesteś wspaniały.
No ale tak coś więcej. Tak 10. Nie, dobra, to
właśnie a propos różnic, to jest też... kojarzycie teorię 5 języków miłości na pewno. To my też to odkrywam i mimo, że my też to oczywiście, że to kojarzymy, ale ciągle się rozbijamy o to. No bo ja przygotowuję różne rzeczy, lubię jak jesteśmy gdzieś razem, spędzamy razem czas i ten czas jest wartościowy, a mój mąż mówi, co z tego, że byliśmy cię na spacerze, jak mi nie powiedziałeś, że mnie kochasz. No ale co z tego, żebym ci powiedziała, że cię kocham, jakbym nie okazała tego w czynie. No i tak wiecie, i jedziemy z tematem.
No
nie?
I tak błądzimy, nie?
Każdy z nas jest jakiś. My mamy swoją tożsamość. Ja jestem Martą, Stachu jest Stachem, nie mylić ze Stasiem ani Staszkiem, broń Boże. Stachu jest tylko jeden, to jest on. Ja mam pewne prawa, ale...
Ja mam teścia Stacha, znaczy Stanisława.
Staśka właśnie.
Staśka. U nas w rodzinie jest podział. Ksiądz na ślubie to powiedział. Przypadkiem.
Tak. Więc to i w pewnym momencie my odkryliśmy, że przestaliśmy być Martą i Stachem. Staliśmy się takim slajmem. Macie dzieci, to wiecie, co to jest slajm.
To jest taki glut, wiecie, bierzesz
taka,
do ręki.
Trochę jak plastelina, ale jak go trzymasz, to on się rozlewa, rozpływa się, nie? Niby ma granice, ale jednak ich nie ma. I my trochę tak się staliśmy taką substancją. Że trochę ja sama nie wiedziałam, gdzie ja jestem, gdzie my jesteśmy, gdzie on jest, kim w ogóle ja jestem. I wtedy trzeba właśnie mieć się czego chwycić. Nie? Mieć się czego chwycić, żeby siłę gdzieś sobie dodać. Pan Bóg dodaje tą siłę. On jest z nami, nie? I on nas uczy. On stawia na naszej drodze ludzi. Dobrze jest posłuchać go, zanim będzie bardzo źle. Ale no nie zawsze się udaje.
I wtedy... Przypominamy sobie, dlaczego wybrałem. Dlaczego? Możecie sobie listę zrobić, zapisać, możecie ją wręczyć, możecie o tym porozmawiać, jak jesteście odważni ze sobą. Możecie pójść trochę dalej, możecie porozmawiać o tym, jakimi wartościami żyje wasza rodzina, bo wy już wiecie, jakimi wartościami żyjecie, jakimi się kierujecie. Wasz mąż, współmałżonek wie jeszcze lepiej od was, jakimi wartościami się kierujecie. Ale czy zrobiliście kiedyś tak, że usiedliście i wybraliście z tych, nie wiem, powiedzmy 90 wartości, 7 wartości, którymi będzie się kierowała wasza rodzina?
To jest super ćwiczenie. Możecie sobie znaleźć podpowiedź w internecie. Wyświetla się taka lista 90 wartości różnych i po kolei się wykreśla, zostawiając 7. To jest fantastyczne pole do rozmowy. Bo wtedy można sobie powiedzieć, dlaczego ty wybrałeś na przykład szczerość, a ja autentyczność? To może jakoś to... Można, jak ty to definiujesz? Dlaczego masz wiara, a nie na przykład Bóg? I dlaczego masz przyjaciele, a nie relacje? Nie? Możemy sobie wiele rozmów i wiele rzeczy wypłukać z siebie, żeby sobie powiedzieć, bo my w małżeństwie mamy wiedzieć o sobie najwięcej. Trzeba mówić, niestety. Jeszcze nie nadszedł ten moment, że rozumiemy się bez słów. Ale
czasami jest.
Ale to jest ludzkie i ludzie tak robią, że ze sobą rozmawiają. I to buduje relacje, to wzmacnia więź.
Kiedyś też organizowaliśmy takie kawiarenki dialogowe i tak do kolegi mówię, może byś przyjechał z żoną, nie? Mówi, ale po co mam rozmawiać z oprawcą, nie?
Bo dialog małżeński...
To jak jesteście na takim etapie, to no, nie jedźcie. Nie?
To było straszne, bo dialog małżeński mu się kojarzył z tym, że żona mu będzie mówić...
trudny czas, godzinne słuchanie, co jest źle.
Co on,
co
robi,
on robi źle.
Źle.
No. Ja mówię, to nie, to mówię 8 minut najpierw. Mówię, może cię...
W milczeniu.
Naprawdę przez 8 minut można dużo. Przez 8 minut można wypić herbatę. Wspólnie. I nawet nic nie trzeba mówić. Patrzeć się sobie w oczy. 10 sekund daliście radę. 11, kolejnego dnia 12, 13. Przez 8 minut... Co jeszcze można zrobić? Jak ktoś jest szybki, to wiadomo.
Porozmawiać.
No tak.
Można wyjść na krótki spacer, można wiele zrobić.
8 minut czasami wystarczy, żeby uratować małżeństwo. Nie? Ale to musi być 8 minut bez telefonu, najlepiej bez dzieci, jak pójdą do szkoły gdzieś albo się w końcu wyprowadzą.
Nie czekajcie
do tego czasu,
to musi być codziennie.
Bo możecie się nie doczekać. I wiecie, nas to też uratowało. 8 minut. I są dni, że się zdarzy, że nie ma tych 8 minut.
Ale kiedy ich nie ma? Kiedy nie planujemy tego właśnie, nie? Kiedy nie zrobimy w naszym googlowym kalendarzu wspólnym wpisu zebranie zarządu. Czyli spotykamy się my ze sobą. Bo wcześniej wpisywaliśmy też na początku, ale znajomi dzwoni, siema, możemy wpadać.
Randka małżeńska.
Tak. I
nie,
potem...
to randka można przełożyć.
Randka, dobra, to jutro tam kiedyś. Mija pół roku, ups. Zapomnieliśmy. Nie wpiszesz... Co macie w kalendarzach? Co zapisujecie w kalendarzu?
Dentysta,
praca, lekarze, urodziny, mechanik. Czyjeś tam.
Nie? A masz wpisany seks?
Nie będę żył pod dyktando.
Ten seks to już jest naprawdę, już jest, jak jest dobrze, nie? I jak już jesteście ze sobą blisko. Ale fajnie sobie zaplanować. Zaplanowaliście kiedyś tak? Umówiliście się z żoną, żona z wami może. Kochanie, dzisiaj wieczorem. No
nie
to
było.
Wiadomo, co trzeba robić. Trzeba się umyć, nie? Zmienić. Przygotować. Czy tak jak Konrad Grzybowski mówi, ubieramy się wtedy w obrączkę.
Nie zaczynamy.
I jestem cały twój, bierz mnie. Można na takie rzeczy się umawiać, ale jaką trzeba mieć bliską relację ze sobą, żeby dojść do takiego momentu. Nie dojdziemy tego poprzez listę zakupów do zrobienia i spraw do ogarnięcia. Czas spędzony, nasz wspólny, powinien być najważniejszy. Dlatego Marta dobrze to powiedziała, zebranie zarządu, bo zebrania zarządu się nie odwołuje. Bo to jest najważniejsze. Bo wcześniej no tak, mam wolny wieczór, w sumie wolny wieczór, możemy się spotkać.
Obejrzyjmy coś, nie?
Tak, a może Netflix.
Ale pomyślcie sobie, bo znaczy to jest trochę absurdalne, że my jesteśmy razem, chcemy być razem, bierzemy ślub, żeby być razem, żeby nam było lepiej, nie? Wszyscy chcemy, żeby nam było lepiej, jak jesteśmy razem. A potem w ogóle ze sobą nie rozmawiamy i wszystko szybko, bo co? Nie umiemy tego robić, nie? Nie umiemy tego robić. Nikt nas tego w szkole nie uczy. W domach raczej nas tego nie uczyli. A wszyscy mamy taki głód miłości. I głód miłości może oczywiście Pan Bóg, ale w małżeństwie... Czy ktoś z was kiedyś nie czuł się samotny w małżeństwie? To jest. I samotność w małżeństwie jest najgorszą samotnością. Bo jest obok ciebie człowiek...
Tak, bardziej czułem się samotny w małżeństwie niż jak byłem sam. Nie? No. To jest straszne uczucie i nie życzę tego nikomu.
Ale ileś lat tak żyliśmy w jakiś taki określony sposób. Więc nowy sposób nie przyjdzie łatwo. Nie? Przyjdzie... Może na początku łatwo, bo wiecie, fascynacja neofity, zawsze wszystko jest na emocjach, przychodzi łatwiej, ale potem przychodzi konkret życie. I wtedy konkret wpisujesz sobie raz w tygodniu w kalendarz, dzisiaj mamy zebranie zarządu. I pilnujesz tego, strzeżesz tego, bo przecież to jest dla ciebie najważniejsze. Bo przecież od tego, jaka jest twoja relacja małżeńska, zależy reszta twojego życia. Bo jeżeli będziecie się tylko kłócić, to nie będziesz szczęśliwa w pracy. Nie będziesz miała ochoty na ploteczki z psiapsi. Nie pójdziesz sobie do spa, bo masz akurat świetny nastrój. Tylko będziesz żebrać o miłość. Bo nie będziesz tego miała tu, gdzie ona właśnie miała być. W twoim powołaniu. I słuchajcie, trochę zmienię wątek, ale wrócimy z powrotem do tego. Ziarenko piasku. Czy to jest dużo? Co można zrobić z ziarenkiem piasku? Jednym. Jesteśmy w Gdyni, wyobraźcie sobie, na plaży. Jest plaża pełna złotego piasku. Jedno ziarenko. Czy cokolwiek można z tym zrobić? Popatrzeć ewentualnie, czyli w zasadzie nic.
Wydłubać zęba.
Ale ziarenko do ziarenka. Małe ziarenko do małego ziarenka. I teraz to jest analogia do naszej codzienności. Czy jeden dzień coś znaczy? Taki zwykły dzień, nie mówimy o kongresie rodzin, o imprezach, fajerwerkach. Tylko zwykły wtorek w środku listopada. Jest już beznadziejna pogoda. Rano wszyscy się spóźniliśmy do pracy, do szkoły. Trochę mamy na pieńku, wracamy do domu, dalej mamy na pieńku, obiad się przypalił. Robisz sobie wieczorem rachunek sumienia i sobie myślisz, co za beznadziejny dzień. I tak mija 15 lat. I dopiero po tych 15 latach widzisz, że ziarenko tego jednego dnia, tej decyzji, kiedy zamiast powiedzieć dzień dobry, kochanie, powiedziałaś, znów się spóźniłeś. Kiedy zamiast powiedzieć dziękuję ci, kochanie, że zrobiłaś dzisiaj obiad. Albo że znowu podniosłeś te skarpetki.
Herbatę przyniosła.
No to łaski nie robisz. Jesteś żoną. To jest decyzja. To jest ziarenko piasku. Ta jedna decyzja nic nie znaczy właściwie. Właściwie nic. Ale jeżeli jesteśmy razem 12 lat, 30 czy 58, to okazuje się, że z tych ziarenek piasku zbudowaliśmy coś. I co to jest? Mur czy pałac? Nie mamy ze sobą nic do czynienia, tylko wieczne pretensje? Czy żyjemy jak król i królowa, obserwując swoje plemię, które stworzyliśmy? To jest ważne.
Tak. Kolejny punkt to jest wdzięczność. Czy po 50 latach, pytanie do naszych kochanych tutaj małżonków, nadal dziękujecie sobie za śniadanie, obiad, kolację, herbatkę? Dziękujecie sobie, okazujecie sobie wdzięczność?
Za wyprasowane rzeczy?
Mówisz
do niej. Za wyprane rzeczy?
Mówisz do niej jeszcze żabciu, koteczku, myszko. A może byśmy coś tego? Się śmiejecie. Jedna pani 75 mówiła, musicie się, chcecie mieć dobre małżeństwo? Musicie się seksować. Ja mówię, dobra. Powiem żonie.
Ono potem
powiedziałem.
Mówi, w naszym wieku to my musimy godzinę rozgrzewkę robić. Podobało nam się to.
Tak, właśnie wdzięczność. Słuchajcie, my, no właśnie, nie? Przychodzimy do domu, jest obiad, nie ma obiadu. Jest obiad, super. No to odklikane, nie? Dziękuję za obiad. Dziękuję. Dziękujecie jeszcze?
Dziękuję ci, mężu, że pilnujesz. Pracy. Ten poziom oleju w samochodzie jest zaopiekowany.
Wiedziałeś, że w samochodzie jest olej?
A jest płyn tyle rzeczy, których nawet nie wiemy, że może...
A płyn do spryskiwacza, a płyn wspomagania? Tyle rzeczy jest, o których
płyn
nie wiemy.
Płyn
do wspomagania? No, jest, jest. To wtedy jak ta kierownica ciężko chodziła, co nie wiedziałeś, co się dzieje.
Było. No i to są też ziarenka piasku, nie?
Każdego malutkie. Dnia mamy dużo możliwości, żeby właśnie dziękować sobie. W pracy nie mamy problemu, żeby się dogadać. Jest projekt do zrobienia, no to wiecie, no to no dobra, coś tam się, no nie lubię go, no ale muszę, to idę, nie? W domu to już tak nie działa, nie? W pracy, no jakoś tam, dzień dobry, panie prezesie, panie dyrektorze, cześć, co tam u ciebie w domu? Co tam? Ja nie widziałem. 10 minut? 15? 25.
Piątkę dostaliśmy.
25 minut. Ojeny. No jeszcze tyle rzeczy. Szacunek i wdzięczność, kochani. To jest właśnie to. Okazujmy to sobie. To już sam fakt, że wy tu jesteście razem i chcecie więcej, to naprawdę jest dla nas niesamowitym świadectwem. Docencie się. Podziękuj swojej żonie. Jeśli nie masz za co jej dziękować, to podziękuj jej za to, że chce z tobą spędzać tutaj czas. Mimo wszystko.
Że przez 30 lat jeździcie razem samochodem i nie było wypadku. Naprawdę jest dużo rzeczy. Jeżeli był, to możecie znaleźć inny powód do wdzięczności.
Ja organizuję takie wydarzenia jak Weekendy Ojców. Co, córka mi się urodziła, nie miałem dobrych przykładów. Mówię, dobra, zorganizuję coś, posłucham innych. I słuchajcie, teraz odbyła się 20. edycja i przyjechał właśnie taki Piotr z Bydgoszczy. Ci ludzie z Bydgoszczy.
Faceci z Bydgoszczy.
30 lat stażu małżeńskiego i on mówi, że ostatnio w swoim życiu podjąłem decyzję, że będę mężem.
Ja mówię, a ile lat po ślubie?
30.
30 lat
po ślubie. Ja mówię, czy będziesz mężem? Mówię, tak mianowałem się na męża, nie? I ja mówię, i co to zmieniło w twoim życiu? No będę żonie drzwi otwierał do samochodu.
Mówię, nerwowy chichot.
Co? Mówię, no ja nigdy mojej żonie nie otwierałem drzwi. Drzwi wszędzie w ogóle, do samochodu nigdzie, nie? Mówi, to, dla mnie to jest problem, bo ktoś zobaczy. Ja mówię, stary, szacun w ogóle, że tobie się jeszcze chce, to jest po pierwsze. Ale po drugie, wiecie, ja byłem pod wielkim wrażeniem. On tak się przejmował tym, co sąsiedzi, rodzina powie o nim, że on swojej żonie drzwi będzie otwierał. Ja mówię, gość, czyli można. Ja mówię, no byłem taki umocniony, że zacząłem żonie otwierać drzwi od samochodu.
Potwierdzam.
Otwieracie drzwi swojej żonie w samochodzie. Wiadomo, jak pędzi, jak rakieta i już nawet nie masz możliwości, żeby się tam za nią wywinąć, to nie, bo to jeszcze się skaleczysz, próbując się przebić, nie? Ale panie, dajcie też. Wiemy, wszyscy wiemy, że jesteście samodzielne, że potraficie, że umiecie. No to już chyba każdy wie. Ale pozwólcie mężowi też wykazać się.
Dać się zaopiekować sobą. Nie dlatego, że nie masz siły.
Że jesteś słaba.
My jesteśmy bardzo silne.
Silniejsze od nas mężczyzn. Naprawdę. Trzymała ze mną tyle lat.
Tej siły nie wykorzystujmy do walki. W udowadnianie, że jesteśmy właśnie silniejsze, lepsze czy coś tam. Tylko do tego, żeby budować relacje. Żeby widzieć pewne rzeczy. Żeby stawać w swoich własnych butach, ze swoją historią życia. Z tym, co mam dzisiaj, tu i teraz. I pozwolić mężowi zaopiekować się mną. Dlatego, że on mnie szanuje i kocha i dlatego, że ja go szanuję i kocham. Myślę, że to jest też taka mądra miłość, o której mówił wczoraj ksiądz Marek. Że mamy od siebie wymagać. Tak, to nie jest tak, że tylko jedna strona z siebie wyciska soki. Trzeba byłoby też porozmawiać, pewnie w indywidualny przykład się zagłębić. Ale my też musimy od siebie nawzajem wymagać. Zobaczcie, jaką żoną, panowie, stała się, jaką kobietą stała się wasza żona przy was. Dziewczyny, jacy, jakimi facetami stali się mężowie wasi przy was. Jacy byli, a jacy się stali. My na siebie wzajemnie wpływamy. Mamy ogromny wpływ na siebie. To jest siła. I to trzeba wykorzystywać w dobry sposób, tak jak uczy nas Jezus. Bo my razem mamy być święci, a świętości nie zdobywa się po śmierci. Świętość zdobywa się żyjąc. I my mamy być święci teraz.
W małżeństwie to nie musi być śmierć.
Przez męczeństwo. No może, ale to są rzadkie powołania.
Ulmowie są jedni, niech już tam będą w niebie, a my starajmy się niebo szturmować w inny sposób. Moja droga do nieba nazywa się Marta.
A moja droga do nieba nazywa się Stachu. Jeżeli mnie wkurzę i mam ochotę go zamordować i uważam, że zbrodnie w afekcie powinny być umarzane.
A dopiero co się obudziła.
Jest 7:30.
Jeszcze kawy nie było.
To znaczy, że to jest dla mnie też pole do pracy, bo coś mnie zapaliło. Wiecie, poznawanie samych siebie to jest taka przygoda, że naprawdę my możemy mieć o czym gadać, opowiadając tylko o sobie, ale nie na zasadzie samouwielbienia i koncentracji tylko na sobie, tylko po to, żeby zobaczyć chwałę Pana Boga też w naszym życiu. Bo my jesteśmy częścią też historii zbawienia. No jesteśmy, to się wciąż odbywa. I o tym też możemy mówić. I ja, wiecie, mamy taki przykład z początku też małżeństwa, że Stachu gdzieś usłyszał jakiś tekst, zafascynowany przyszedł do mnie i mówi: słuchaj, jak dbasz, tak masz.
Fajny tekst. Trzy dni się nie odzywała do mnie, nie? Mówi, za co? Ale
ja nie wiedziałam czemu. Ja nie wiedziałam czemu. On to powiedział, ja zaczęłam płakać, poszłam do łazienki, żeby mnie nie widział, jak ja płaczę, bo ja nigdy nie płaczę publicznie. Taka jestem twarda. I nie byłam w stanie mówić. Tak mnie ścisnęło w środku, że ja nie mogłam wydobyć z siebie słowa. I naprawdę po kilku miesiącach dopiero, no to teraz się wydaje oczywiste, ale te wszystkie wewnętrzne sprawy potrzebują czasami bardzo dużo czasu. Dopiero wtedy zrozumiałam, że mój tata kiedyś tak mówił. I zawsze mówił tak w sytuacjach, kiedy coś zepsułam. Zrobiłam coś źle. Jak dbasz, tak masz. To znaczy, nie dbałaś, nie masz. Nie dostaniesz nowego. I mój mąż, mój Stasieniek, przyszedł do mnie. Papier już wisi dobrze. Pasta dobrze wyciśnięta. Klapy jeszcze nie leżały dobrze, ale byliśmy w drodze. I powiedział do mnie, jak dbasz, tak masz. No złamał mi serce. Ale to przecież nie on mi złamał serce.
Ja nawet nie wiedziałem o tym.
Że ja mam serce.
Kończymy, nie? Już to.
Jest to.
Tak, kochani, kończąc wątek.
Dobrze.
Ja nie wiedziałem o tym. Ja się dowiedziałem o tym, jak już Marta przetrawiła, nie wiem, 2-3 miesiące później usiedliśmy i ona mi powiedziała o tej sytuacji. Ja mówię, przepraszam, nie wiedziałem tego, że twój tata tak do ciebie mówił. Ja to usłyszałem w radiu. Mówię, nie wiem, 30 lat się uchowałem, nie słyszałem tego w Bydgoszczy.
No ale właśnie my nie jesteśmy winni, tylko jesteśmy inni.
Inni, dokładnie.
Jedna literka, a tak wiele może zmienić, nie? Żeby nie widzieć, że on jest winny. Tylko inny.
Wiecie, jaka jest jedyna sytuacja, żeby ci mąż nie bił noża w plecy?
Boję się teraz.
Żeby stanął tyłem do ciebie. I wiecie, jak stoimy plecami o plecy, to czujemy się bezpiecznie. Nikt mnie nie zaatakuje, bo ona mnie obroni. Jej też nikt nie zaatakuje, no niech spróbuje. I my tak widzimy małżeństwo, że wszelkie problemy, które są, są między nami, znaczy wokół nas, a między nami jesteśmy my. Problemy są, jeżeli są, no to my musimy sobie z nimi poradzić. Moim problemem nie jest moja żona. Jeśli jest, to trzeba naprawiać. 8 minut, parę sekund, zaczynajmy, nie? Po to, żeby właśnie budować kulturę dobrych małżeństw. Żeby pokazywać światu, młodym ludziom, naszym dzieciom, wnukom i tak dalej, że są fajne i szczęśliwe małżeństwa. No przecież widzę, ile was jest. Tylko 300 się zmieściło. Pewnie chciało być więcej. Także idźcie w świat i tą miłością, którą macie w sobie, zapalajcie też innych. Pokazujcie, że warto. Wystarczy się trzymać za rękę. Naprawdę. Świadectwo życia. Możecie 5 sekund, nie?
To jeszcze na koniec. Już widzę to.
Ja nic nie widzę.
Wstańcie, proszę. Jeżeli tak jest, że zapamiętuje się początek i koniec, to dobrze, żebyście zapamiętali. Odwróćcie się do siebie w małżeństwach.
Nie plecami. Nie.
Czy jest ktoś wolny, to was dobierzemy. Tak. I macie teraz 10 sekund, żeby pobyć ze sobą. Patrzcie się sobie w oczy.
Można się całować.
Można się całować. Można powiedzieć... O Jezu, całują się. Powiedzieć sobie coś miłego. Jeszcze nie. 3 sekundy minęły dopiero. Coś miłego, znajdziesz coś. I całuj z języczkiem.
Już. Starczy.
Bardzo wam dziękujemy.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie.